Kochani, nie wiem jak wy, ale ja jestem podekscytowany. Wy jeszcze nie wiecie, czym ja jestem podekscytowany, ale ja jestem podekscytowany słowem, które przeżywam ostatnio. Bożym Słowem, bo Boże Słowo ma moc ożywić nasze serca, zmienić nasze życie, wprowadzić nas na zupełnie inne poziomy, niż do tej pory mogliśmy doświadczyć. W czasie ferii zimowych przygotowałem zupełnie inną serię nauczania, niż dzisiaj zacznę. Tak naprawdę na początku miałem taką ochotę, i wrócę do tego, żebyśmy przyjrzeli się tematowi tak zwanych siedem grzechów głównych. Poruszyli temat siedmiu grzechów głównych. Już nawet zebrałem materiały, modliłem się, przeglądałem Boże Słowo na ten temat. Ale później dotknęła mnie treść innej zupełnie księgi. Do siedmiu grzechów wrócimy, bo Kościół ma mówić o grzechu. Kościół, który nie mówi o grzechu, za chwilę będzie miał potężne kłopoty. Kościół musi mówić o grzechu i o Zbawicielu, który z grzechów uwalnia. Ale dzisiaj chciałbym zacząć zupełnie inną serię. Zupełnie inną. Gdy myślałem i przygotowywałem się do tych siedmiu grzechów głównych, nagle przed moimi oczami stanęła księga, której dawno nie czytałem. Niesamowita księga z Pisma Świętego. Księga Jozuego. Kto z was w ostatnim tygodniu czytał księgę Jozuego, niech podniesie rękę. Jest parę osób, które czytało. Fantastycznie. Ci z was, którzy nie czytali, to jest praca domowa na najbliższy tydzień. Przeczytać księgę Jozuego. Ja w domu zadałem, okazuje się, że wystarczy godzina 55 minut. A z modlitwą trochę więcej, a można ją rozłożyć na cały tydzień, zastanawiać się, modlić się, prosić się, żeby Bóg przemawiał do nas. No i powiem wam, że jak zacząłem czytać tę księgę, no to się zaczęło. Pobudki o drugiej czy trzeciej nad ranem, rozmyślania, myśl goniła myśl, a w sercu pojawiła się wizja, pragnienie wielkiej przygody. I pomyślałem sobie, ja tego chcę. Ja w moim życiu chcę wielkich przygód. Nie wiem jak wy, ale ja chcę w moim życiu wielkich duchowych przygód z moim Bogiem. On jest Bogiem, który wprowadza nas w nowe rzeczy. Ze swojego starego słowa pokazuje nam fantastyczne, cudowne rzeczy. Jest w nim wiele obietnic, które Bóg ma dla nas. Ale zacznę od pytania. Czy czułeś się lub czułaś się, że w swojej drodze wiary drepczesz w kółko? Kto z was miał takie poczucie, że ciągle chodzę w kółko podczas mojej drogi wiary? Parę z nas miało. Ja też takie mam czasami chwile. Czy miałeś chwilę zniechęcenia, zwątpienia? Czy może myślałeś, że już nawet, czy myślałaś, że nic już w życiu nie da się zmienić? Myślę, że wielu z nas miało takie chwile na drodze naszej wiary, że patrząc na nasze życie, patrząc jak drepczemy w kółko, pomyśleliśmy sobie, w naszym życiu już nic nie może się zmienić. Spotkałem wiele osób, które przeżywały takie chwile. Sam także takich chwil doświadczałem. W takich chwil, kiedy myślałem sobie, to już nic się nie da zmienić. Ale dzisiaj chcę powiedzieć, że nasz Bóg ma dla nas o wiele więcej, niż sobie wymarzyliśmy. Ma dla nas o wiele więcej już tutaj na ziemi. Oczywiście, to co najlepsze jest ciągle przed nami, jest w niebie. Tam jest to, czego oko nie widziało, czego ucho nie słyszało, co na ludzki rozum nie wstąpiło, tam Bóg dla nas przygotował. To, co czeka na nas w niebie, jest nieporównywalnie większe, z niczym się nie da porównać, co mamy na ziemi. Ale już tutaj na ziemi Bóg złożył wiele obietnic. Chce nas wprowadzić w różne miejsca, które są Jego obietnicą dla naszego życia, gdzie możemy naprawdę doświadczyć wiele Bożej ekscytacji, duchowych doświadczeń, podniesienia, jak mówiłem, na takie poziomy, na których jeszcze nie byliśmy. Jest wiele rzeczy, które wypływają z Bożych obietnic dla naszego życia tutaj i teraz, tutaj na ziemi. Coś, co Bóg przeznaczył dla nas, co obiecał, że jest dla nas, co po prostu musimy wziąć, bo Bóg obiecał, że to jest przez Niego nam dane. I dzisiaj chcę nas wezwać, żebyśmy poszli dalej. Kochani, żebyśmy nie grzali naszych ławek, ale żebyśmy rozpoczęli kolejny etap duchowej podróży i weszli w ziemię obiecane, które Bóg ma dla ciebie. Jeśli jesteś głową rodziny, jesteś mężem, jesteś żoną, to Bóg dla waszej rodziny ma swoje ziemie obiecane, w które chce was wprowadzić. Jeśli jesteś liderem jakiejś służby, to Bóg ciebie i twoją służbę chce wprowadzić w kolejną ziemię obiecaną. Jeśli jesteś liderem grupy domowej, jeśli jesteś liderem jakiejkolwiek służby, jeśli jesteś człowiekiem wierzącym, to Bóg chce ciebie wprowadzać w kolejne miejsca przeznaczone dla ciebie, w twoje ziemie obiecane. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy To dzisiaj będzie totalnie, zupełnie wstępne rozważanie. Będziemy mówili o rzeczach początkowych, a przez następne niedziele, jeśli Bóg pozwoli, będziemy wchodzili w szczegóły. Ale dzisiaj musi być trochę wstępu. Po to, żebyśmy przygotowali nasze serca, żebyście w domu wzięli lekturę Księgę Jozuego i na kolanach, czy nie na kolanach, ale z modlitwą wołali do Boga, by Bóg z tej księgi właśnie w tym tygodniu do was, do nas wszystkich przemawiał. Chciałbym, żebyśmy uruchomili dzisiaj nasze wyobraźnie i pomyśleli sobie o tym, byśmy utożsamili się z bohaterami Księgi Jozuego. Oto stoją nad rzeką Jordan. I teraz posłuchajcie. Cała wspólnota izraelska stoi nad Jordanem. A tam za Jordanem jest ziemia obiecana. Bóg ją już dawno obiecał. A oni stoją przed rzeką. A tam jest to, co jest dla nich obiecane. Kto tam stoi? Jest dwóch ludzi. Jeden na pewno miał 80 lat. Może nawet ciut więcej. Nazywał się, czy miał na imię Kaleb. Drugi był prawdopodobnie w jego wieku, chociaż Biblia nie mówi, w jakim był wieku, ale mniej więcej prawdopodobnie w jego wieku miał na imię Jozue. Też miał gdzieś około 80-85 lat. Pozostała grupa ludzi miała mniej niż 60 albo 60. 60 i mniej. Nie było w ogóle ludzi, którzy byli między 60 a 80. I powiem wam, skąd to wiem. Wiem to z Biblii, że tak było. Byli ludzie między 60, poniżej 60, 60 i poniżej i 80. Nie było pokolenia między 60 a 80, bo coś się wydarzyło. Coś się wydarzyło w historii tego narodu. Dwaj z nich, czyli Kaleb i Jozue, już wcześniej byli w ziemi obiecanej. To było 40 lat wcześniej, kiedy to, jak mówi piosenka, którą mnie uczono w seminarium, 12 mężów poszło do Kanaanu, 10 było złych, dobrych 2. Tak nas uczyli. Niektórzy pamiętają. Co zobaczyli w Kanaanie? 10 było złych, dobrych 2. Źli zobaczyli wielkich olbrzymów. Dobrzy, owoce słodkie z drzew. Boga widziało 2 w Kanaanie. 10 było złych, dobrych 2. Tego się nauczyłem w seminarium. Widzicie, warto chodzić do seminarium, żeby uczyć się dobrych rzeczy. Także zachęcam, jeśli ktoś nie był jeszcze w seminarium, warto naprawdę. I pamięta się, przez piosenki pamięta się historię z Bożego Słowa. Czytamy o tym w 4 Księdze Mojżeszowej, o tym wydarzeniu, 4 Księga Mojżeszowa, o tym wydarzeniu, które miało miejsce 40 lat wcześniej, w 4 Księdze Mojżeszowej w 13 rozdziale. Posłuchajcie. Stali już, byli u brzegów ziemi obiecanej, to było zaraz po wyjściu z Egiptu i Pan Bóg powiedział im, że ta ziemia obiecana jest dla nich i wtedy Mojżesz wysłał 12 zwiadowców. Wysłał 12 zwiadowców, którzy mieli zobaczyć, jak wygląda ta ziemia obiecana. Wybrał po jednym z każdego plemienia izraelskiego. I czytamy, że Mojżesz wyprawił ich z pustyni z rozkazem Pana. Byli oni naczelnikami rodów i mieli zobaczyć, jak wygląda ziemia obiecana. Przybyli do doliny Eszkol i ucięli tam gałąź krzewu winnego, i posłuchajcie, z jedną kiścią winogron, i nieśli ją we dwóch na drążku. Wyobrażacie sobie winogrono, jedno grono winogronowe, niesione przez dwóch silnych mężczyzn, 40-latków. Oni mieli tak, 40 lat mniej więcej wtedy. Nieśli we dwóch. To było tak potężne, tak wielki owoc. Nabrali też nieco jabłek, granatu i fig. 40 dni spędzili w tej ziemi obiecanej, wędrując po niej. I gdy przyszli, potem zdać relację, powiedzieli tak. Przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody. Opowiedzieli, co zobaczyli, jakie piękne owoce. To była pierwsza relacja. Ale także część z nich powiedziała tak. Ale mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka, czyli tak zwanych olbrzymów, którzy wyglądali bardzo, bardzo groźnie. Dalej czytamy w 14 rozdziale, w 7 wierszu do 10. I rzekli do całego zboru izraelskiego. Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo dobrą. Jeżeli to mówił Kaleb i Jozue. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu. Nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich osłona, a Pan jest z nami. Nie bójcie się. Jaka była reakcja ludu? Reakcja ludu była taka, że posłuchało tych 10, którzy mówili, że są silni przeciwnicy, nie zdobędziemy tej ziemi, tam są, wrogowie są zbyt wielcy, tylko Jozue i Kaleb mieli wiarę w to, że w Bożą obietnicę. Bóg im obiecał, że ta ziemia jest dla nich. Bóg im to powiedział, ta ziemia jest dla was ode mnie, macie wejść w nią i zdobyć. To była Boża obietnica. Oni mieli wejść w tę ziemię i ją zdobyć. Ale nie zrobili tego, ponieważ 10 ludzi spośród 12 zwiadowców zgasili ducha bojowego. Powiedzieli o samych przeszkodach. Powiedzieli, że wielcy są tam ludzie, że nie damy im rady. Mało tego, chcieli w związku z wypowiedzią Jozue i Kaleba, chcieli zabić Jozuego i Kaleba, ponieważ nie podobało im się to, co oni mówili. I czytamy dalej. Bóg, gdy zobaczył, jak zachowują się Izraelici, widząc to, że nie chcą pójść za Jego słowem, powiedział tak. Jako żyję, mówi Pan, uczynię wam tak, jak mówiliście wobec mnie. Na tej pustyni legną wasze trupy i wszyscy zapisani spośród was w pełnej liczbie, od 20 roku wzwyż, wy, którzy szemraliście przeciwko mnie. Nie wejdziecie do ziemi, w której poprzysiągłem was osiedlić, z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego i Jozuego, syna Nuna. Lecz dzieci wasze, o których mówiliście, że staną się łupem, te wprowadzę i one posiądą ziemię, którą wy pogardziliście. Zobaczcie, byli tak blisko. Bóg powiedział, że to jest dla nich. Mają tam wejść i posiąść, a oni nie poszli. Nie poszli dlatego, że nie zaufali Bożemu Słowu, a zaufali opinii 10 ludzi, którzy zgasili w nich ducha bojowego, którzy zgasili w nich obietnicę Bożego Słowa. Zaufali tym 10 zwiadowcom. Nie zaufali temu, co mówił Bóg. A przecież my, wierzący ludzie, mówi o tym apostoł Paweł w liście do Koryntian, mamy pielgrzymować w wierze, a nie w oglądaniu. Mamy pielgrzymować, mamy żyć w oparciu o Boże Słowo, a niekoniecznie w to, co widzimy wokół nas. Śpiewaliśmy przed chwilą pieśń, która mówi, że nas Bóg jest potężny, nas Bóg jest mocny, jest większy od każdego innego. I Bóg im dał obietnicę, że ziemia obiecana jest dla nich, że mają wejść do niej i ją zdobyć. To jest prezent dla nich od Niego. Ale tylko 2 ludzi oparło swoją decyzję na Bożej obietnicy, a nie na opinii tych, którzy na Bożej obietnicy, którzy do Bożej obietnicy się nie odwołali. Pierwsza lekcja dla nas dzisiaj jest taka, że Bóg ma dla nas swoje ziemie obiecane. One są zapisane w Bożym Słowie. W Bożym Słowie jest wiele cennych obietnic dla nas, na tu i teraz, jak i na wieczność. Bóg ma dla nas cenną obietnicę. Druga lekcja dla mnie brzmi tak. Głos większości nie zawsze świadczy o słuszności. Wierzący ludzie mają bardziej opierać się na tym, co mówi Boże Słowo, niż na tym, co mówi większość w głosowaniu. To Boże Słowo ma kształtować naszą drogę, nasze decyzje. Niekoniecznie, ja nie mówię, że mamy nie brać opinii ludzi pod uwagę. Biblia mówi, że gdzie wielu doradców, tam mądra rada. Ale to Boże Słowo ma determinować nasze postępowanie. Nie zawsze demokratyczne głosowanie mówi o słuszności. Trzecia lekcja dla nas. Myślę, że jedną z głównych przyczyn niewejścia do naszych ziem obiecanych jest to właśnie, że nie posługujemy się wiarą w to, co Bóg obiecał, lecz ufamy temu, co widzimy. Ufamy temu, co widzimy. Zobaczcie, 12 zwiadowców poszło do Kanaanu. Wszyscy widzieli to samo. Lecz jakże inne wnioski wyciągnęli z tego, co widzieli. Jozue z Kalebem także widzieli wielkich olbrzymów. To nie jest tak, że Jozue z Kalebem byli ślepi na wielkich olbrzymów. Oni widzieli wielkich olbrzymów. Widzieli i tamci także widzieli owoce. Natomiast opinia Kaleba i Jozuego była zbudowana na Bożej obietnicy, a nie tylko i wyłącznie na tym, co widziały ich oczy. To bolesna lekcja dla całej wspólnoty. Ta historia sprzed 40 lat od tego wydarzenia, które będzie tematem naszych rozważań, jest lekcją bardzo bolesną. To bolesna lekcja dla całej wspólnoty i poszczególnych jej członków. To bolesna lekcja dla liderów. Celem tej wspólnoty było wejście do ziemi obiecanej przez Boga i objęcie jej w panowanie. Bóg im to zagwarantował. Mogli to osiągnąć w krótkim czasie, ale tak się nie stało. I ważna myśl. Poniesiesz klęskę, i to dotyczy także mnie, w swoim życiu, jeśli nie będziesz człowiekiem wiary. A wiara zawsze pochodzi z jednego źródła. Wiara opiera się na tym, co Bóg mówi. Na Bożym Słowie. To Boże Słowo ma budować naszą wiarę. Nie zawsze to, co oglądamy. Słuchanie Chrystusa buduje naszą wiarę, a nie zawsze to, co oglądamy. I czwarta lekcja, także dla nas, że wiele rzeczy Bóg mógł dać nam zdecydowanie wcześniej, ale z powodu niewiary, z powodu braku ufności, dostajemy to później. I fakt, jak mówi polskie przysłowie, lepiej później niż wcale. Ale wiele rzeczy możemy otrzymać od Boga dużo wcześniej, jeśli uchwycimy się tego, co On mówi w swoim Słowie. Wielu z was siedzących tutaj od lat słyszy Boże Słowo. Jedni z nas słyszą, oddaj życie Jezusowi. Jeszcze inni słyszą, daj się ochrzcić. Jeszcze inni, zacznij służyć. Jeszcze inni, bądź wierny w sprawach materialnych. Jeszcze inni, stań się częścią Kościoła. Ale może to, że nie wierzymy Bożemu Słowu, brak wiary w to, że Bóg pobłogosławi duchowe decyzje, powstrzymuje nas przed wejściem w to błogosławieństwo. Stają przed nami jacyś olbrzymi, którzy powstrzymują nas przed wejściem do ziemi obiecanej. Ja sobie tutaj zapisałem w moich notatkach, że to wyolbrzymione olbrzymy wmawiają nam, że coś stracimy, że poniesiemy klęskę, jeśli podejmiemy duchowe decyzje oparte na Bożym Słowie. Często tak jest, że te olbrzymy są przez nas wyolbrzymione. I one sprawiają, że nie chcemy wejść do ziemi obiecanej. Bóg mówi, przekrocz tę barierę, a pójdą za tym moje błogosławieństwa. A ty widzisz olbrzymy. Co inni powiedzą? A przecież już tyle lat jestem tak zasiedziały, że może niech tak pozostanie. Mamy wiele, wiele wymówek. Wiele olbrzymów różnych staje przed nami, które nas powstrzymują. Ale one są wyolbrzymione. I często tracimy, nie wchodzimy w Boże obietnice, dlatego że wyolbrzymiamy te olbrzymy, które stają przed naszym życiem. One są realne. To nie jest tak, że ich nie ma. Ale to nasz Bóg jest wielki. To nasz Bóg jest potężny. On jest mocniejszy niż każdy inny. I piąta lekcja. Żaden olbrzym nie jest ciebie w stanie zatrzymać w zdobyciu twoich ziem obiecanych, jeśli zdobywasz je w Boży sposób. Powtórzę to raz jeszcze. Żaden olbrzym nie jest w stanie zatrzymać ciebie przed zdobyciem ziem obiecanych tobie przez Boga, jeśli je zdobywasz w Boży sposób. I o tym będziemy mówić w następnych odcinkach tego cyklu. O zdobywaniu Bożych obietnic, Bożych ziem w Boży sposób. Nie ma dróg na skróty, trzeba wysiłku, trzeba walki, ale zwycięstwo jest po naszej stronie, bo Biblia nas o tym zapewnia. Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo kiedy? Zawsze. W kim? W Jezusie Chrystusie. Poza Jezusem nie ma zwycięstwa, nie ma dróg na skróty. O tym będziemy mówić w następnych odcinkach. To będzie przedmiotem naszego rozważania. Będziemy mówić o zdobywaniu ziem obiecanych w Boży sposób. Tam jest wiele ciekawych historii. Zobaczymy też, jak w ziemi obiecanej można ponieść klęskę. Odkryjemy prawdę, że w ziemi obiecanej są także dwie pustynie. Zobaczymy, jakie mechanizmy sprawiają, że Bóg przychodzi ze swoim zwycięstwem i podnosi nas do wielkich poziomów, mimo że wszystko wydaje się stawać przeciwko nam. Będziemy o tym mówić. Ale nie mogę tutaj nie wspomnieć jeszcze o jednym bohaterze. Jeszcze o jednej ważnej postaci. O Mojżeszu. Prowadził lud, podziwiam go, powiem wam, ja jestem pełen podziwu. W momencie, kiedy Izrael nie wszedł do ziemi obiecanej, Bóg przyszedł do Mojżesza i powiedział mu, Mojżeszu, ja ich wszystkich wykasuję, a z ciebie stworzę nowy lud. I ty ich wprowadzisz. I kiedyś czytałem tę historię, sobie pomyślałem, Panie Boże, gdybym był Mojżeszem, to może bym powiedział, no to działaj. Ale Mojżesz tak nie zrobił. Mojżesz jest liderem, który jest gotów być ze swoim ludem, nawet jeśli ten lud nie wybiera Bożych ścieżek. Chce tam być z nimi. Jest to dla mnie przykład lidera, który poświęca swoje życie, nawet jeśli wie, że jego Kościół się z tym nie zgadza, że brnie w inną stronę. On chce być z nimi, żeby ich wspierać i prowadzić. I gdybyśmy poczytali jego historię, zachęcam do tego, naprawdę jest mężem wiary. Owszem, popełnił jeden błąd, a może popełnił wiele błędów, nie tylko jeden, na pewno wiele. Nie wszedł do ziemi obiecanej. Bóg wprowadził go na górę Nebo i pozwolił mu zobaczyć tę ziemię z daleka. Nieraz sobie myślałem, Panie Boże, to tak jak nieraz młodzież mówi, to tak jak polizać loda przez szybę. Pokazać i powiedzieć, nie wejdziesz. A może pokazać i powiedzieć, doprowadziłeś tutaj i tu twoja rola się kończy. Teraz zmiana. Wiecie, umarł, mając świetny wzrok i mając siłę. Tak mówi Biblia o tym. Umarł w Bożych ramionach, w Bożej obecności. Nie znaleziono jego ciała. Podziwiam go jako lidera. I to jest też lekcja dla mnie. Przychodzi taki moment, kiedy następuje zmiana. Zmiana, którą kreuje Bóg. To Bóg kreuje zmiany. I następuje zmiana liderstwa. Tak jest także w tej historii. Stoimy więc, kochani, przed rzeką Jordan. Po drugiej stronie ziemia obiecana. Ziemia mlekiem i miodem płynąca. Bóg mówi, tam po drugiej stronie to wasze. Wejdźcie i weźcie to w posiadanie. Jesteście gotowi do przygody? Tak. Ja jestem rozpalony. Ja jestem naprawdę podekscytowany, kochani. No to mam jeszcze 7 minut. Wchodzimy do ziemi, nie wchodzimy. Zanim wejdziemy do ziemi obiecanej, 4 rzeczy, które chciałbym, żebyście zapamiętali. 4 rzeczy przed wejściem do ziemi obiecanej. Księga Jozuego, pierwszych kilka wierszy. Po śmierci Mojżesza, sługi Pana, rzekł Pan do Jozuego, syna Nuna. Sługi Mojżesza tak. Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały lud, do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Od pustyni i od Libanu, aż do wielkiej rzeki Eufrat, poprzez cały kraj Hetejczyków, aż do wielkiego morza na zachodzie będzie sięgać wasz obszar. Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nie odstąpię cię, ani cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo ty oddasz temu ludowi w posiadanie ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Tylko bądź mocny i bądź bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od niego ani w prawo, ani w lewo, aby ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego prawa od twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się twojej drodze i wtedy będzie ci się powodziło. Czyż nie przykazałem ci, bądź mocny i mężny, nie bój się i nie lękaj się, bo Pan Bóg twój będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Ziemia obiecana to miejsce szczęścia, miejsce błogosławieństwa, miejsce pokoju mimo okoliczności. Nie takiego pokoju, jak daje świat, zupełnie innego. Jest to miejsce, w którym dobrze się czujesz w swoim życiu. Masz satysfakcję ze swojego trudu. Doświadczasz radości ze swoich relacji. Masz zaufanie, jeśli chodzi o sprawy bytowo-materialne, bez względu na twój status. I myślę, że Bóg chce wprowadzić nas w takie życie. Ja nie mówię tutaj o prosperity i o pozytywnym wyznawaniu. Mówię o czymś, co Bóg nazywa słowem szalom, o takim wewnętrznym pokoju, którym Bóg chce nas obdarzać mimo okoliczności, mimo rzeczy, które nastają na nasze życie, mimo olbrzymów i pustyni. Bóg chce, abyśmy doświadczali życia spełnionego w Nim. I myślę, że każdy z nas chciałby wejść w takie miejsce. Pomyślmy, oni błąkali się już 40 lat po pustyni. Codziennie przez lata te same menu. Możecie sobie wyobrazić? Niesamowite. Ja sobie nie potrafię tego wyobrazić. 40 lat te same jedzenie. Może jak była oaza, to coś innego jeszcze przekąsili. A tak to manna i przepiórki, manna i przepiórki. Mamusiu, co dzisiaj rano będzie? Manna. A dzisiaj na obiad przepiórki. Może na różne sposoby. Ale w przepiórkach byli najlepsi prawdopodobnie. Przez 40 lat na pewno to jakoś opracowali. Ale być może tak twoje życie wygląda. Tak monotonnie. Ale to było Boże zaopatrzenie dla nich. Kilka rzeczy, zanim wejdziemy do ziemi obiecanej. Pierwsza myśl z tego tekstu z Księgi Jozuego. Pozostaw swoją przeszłość. To widzę w tej historii. To jest pierwsza rzecz, od której ta historia się zaczyna. Musisz zaakceptować zmiany. Musisz być gotowy iść do przodu. Przeszłość z Mojżeszem była wspaniała, ale Mojżesz to przeszłość. Nie chodzi mi o nauczanie Mojżesza, bo Mojżesza nauczanie nie jest przeszłością. Chodzi mi o to, że Mojżesz jako człowiek, to już była przeszłość. Musieli iść dalej. To fakt, on wyprowadził lud, on rozmawiał z Bogiem, prowadził ich, ale Bóg mówi, Mojżesz, mój sługa, umarł, a ty musisz żyć dalej. I niektórzy z nas dzisiaj muszą to usłyszeć. Kiedyś taki filozof i polityk irlandzki powiedział takie zdanie, które mi utkwiło w pamięci. Przeszłość ma być dla ciebie trampoliną, a nie hamakiem. Przeszłość ma być trampoliną, a nie hamakiem. Potężną przeszkodą w doświadczaniu obfitości Bożego działania jest odmowa puszczenia tego, co wczoraj. Zarówno złego, jak i dobrego. Spotkaliście ludzi, którzy żyją świadectwami sprzed 50 lat swojej wiary? Albo sprzed 20 lat? To są piękne świadectwa, a gdy zapytasz, co się działo, co Pan zrobił w twoim życiu tydzień temu? Nic. Ale 50 lat temu zrobił. Bóg chce, żebyśmy mieli świeże świadectwo, tak jak była świeża manna każdego dnia. Takie jest życie z Bogiem. W baseballu jest takie powiedzenie. Nie zdobędziesz drugiej bazy, jeśli nie wypuścisz nogi z bazy pierwszej. A więc pierwsza myśl, zanim wejdziesz do ziemi obiecanej, pozostaw przeszłość. Bóg powiedział do Jozuego, Mojżesz, mój sługa, umarł. To jest czas, by pójść dalej. Drugą rzeczą, którą Bóg tutaj wyraźnie mówi do Jozuego i myślę do nas. Pierwsze, pozostaw przeszłość, a drugie, uchwyć się Bożych obietnic. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam. Myśleliście kiedyś o takiej obietnicy? Każde miejsce, na którym twoja stopa stanie, dam wam. Co czujesz, gdy czytasz taką obietnicę? Ja nieraz sobie myślę, Panie, ale ona dotyczy tylko Jozuego. A może jest tak, że Bóg chce, żebym przeżył satysfakcjonujące życie rodzinne? Myślicie, że Bóg chce? Może to jest miejsce, gdzie jak stopa moja stanie i będę żył według Bożych zasad, to Bóg da mi satysfakcję, spełnienie. Ja nie mówię, że nie będzie łatwo, że będzie łatwo. Ale że będę usatysfakcjonowany. Może jest tak, że Bóg chce mi dać satysfakcję w miejscu mojej pracy. Może tak, że chce mi dać satysfakcję w mojej służbie, w kościele, w rodzinie, w każdej ziemi, którą mi obiecuje. Tu chodzi o wewnętrzny pokój, o ten Boży szalom, o pewność w każdej dziedzinie mojego życia, jeśli żyję według ścieżek pańskich. To druga rzecz. Trzecia. Pamiętaj, że Bóg jest z tobą. W tej księdze Bóg parokrotnie mówi do Jozuego, jestem z tobą. Powiedział, jak byłem z Mojżeszem, tak będę z tobą. Nigdy cię nie zostawię, ani cię nie opuszczę. Słowa też Bóg te powtórzył wielokrotnie, chociażby w liście do Hebrajczyków. Nigdy cię nie zostawię, ani cię nie opuszczę. A więc to jest trzecia rzecz. Pamiętaj, że Bóg jest z tobą. Pierwsza, pamiętacie? Zostaw swoją przeszłość. Druga, uchwyć się Bożych obietnic. Trzecia, pamiętaj, że Bóg jest z tobą. I czwarta, i ona będzie przedmiotem moich rozważań, powtórzę ją raz jeszcze. Zdobywaj ziemie obiecane na Bożych zasadach. Jeśli chcesz zdobyć Boże ziemie obiecane dla ciebie, to tylko na Bożych zasadach. Niech się nie oddala księga tego prawa od ciebie. Rozważaj nad nią. Czerp z niej instrukcje do twojego życia, a wtedy się poszczęści tobie. Taka jest obietnica tej księgi. Bez oparcia na Bożym Słowie, nie zdobędziemy ziem obiecanych. To co? Izraelu Boży? Wspólnota, społeczność chrześcijańska? Stoimy po drugiej stronie jeszcze. Idziemy do przodu? To za tydzień do przodu. Ale w tym tygodniu praca domowa. Co możesz zrobić? Podejmij decyzję. Boże, chcę wejść do moich ziem obiecanych. Módl się, Boże, wskaż mi, jakie są moje ziemie obiecane. Może jest tak, że gdy się nawróciłeś, Bóg powiedział tobie to samo słowo, które powiedział kiedyś komuś w Dziejach Apostolskich. Będziesz zbawiony ty i twój dom. I nie widzisz tego. Widzisz, że twoja rodzina nie jest wierząca, ale kiedyś Bóg dał ci to słowo. Może pora wrócić i zacząć żyć tym słowem. Może dał ci jakieś duchowe marzenie, jakąś duchową tęsknotę kiedyś, jak się nawróciłeś, pokazał ci coś, co jest jego pragnieniem w twoim sercu, taka twoja ziemia obiecana, dana przez niego. I może już 40 lat, czy 5 lat, czy rok błąkasz się i nie widzisz tego. Czas coś z tym zrobić. Módl się, Boże, wskaż mi moje ziemie obiecane. Przeczytaj Boże Słowo, przeczytaj Księgę Jozuego. To jest praca domowa na ten tydzień. Czytaj Księgę Jozuego i módl się taką modlitwą. Boże, pokaż mi Twoje sposoby zdobycia tego, co mi obiecałeś. Pokaż mi Twoje sposoby. Możemy to zrobić? Pierwsza rzecz to jest podejmij decyzję. Chcę wejść do mojej ziemi obiecanej. Druga, Boże, wskaż mi te ziemie obiecane dla mnie. I trzecia, przeczytaj Księgę Jozuego z modlitwą. Boże, pokaż mi Twoje sposoby zdobywania ziem obiecanych. A niedługo będziemy w Jerycho. Słuchajcie, tam było nieźle. Naprawdę. Tam było nieźle. Niektórzy będą słuchać o trąbach jerychońskich. Warto zajrzeć do tej księgi. A teraz pochylmy nasze głowy w modlitwie. Panie, stoimy dzisiaj przed Tobą, przed Bogiem, który jest wielki, wspaniały i cudowny i masz wiele obietnic dla nas. Chcesz nas wprowadzać w kolejne sfery naszego życia, w kolejne nasze ziemie obiecane. Pozwól nam je odkryć, pozwól nam je zobaczyć. Pozwól nam, pokaż nam, co jest dla nas, Panie, w co możemy wejść jako Kościół, w co możemy wejść jako rodziny, jako pojedynczy ludzie. Pokaż nam to, Panie. A potem daj nam wiarę i pokaż nam Twoje sposoby zdobywania tego, co dla nas przeznaczyłeś. I pozwól nam potem na Twój sposób zdobywać to, co nam obiecałeś. O to Ciebie dzisiaj prosimy. Miejmy pochylone głowy w modlitwie. Jeśli ktoś z Was dzisiaj wie, że to słowo jest dla Ciebie, że to słowo jest odpowiedzią na Twoje potrzeby, chciałem pomodlić się o Ciebie. Daj znać przez podniesienie ręki. Dziękuję bardzo. Jest nas wielu. Dzisiaj po nabożeństwie, tutaj też z przodu, będą czekać osoby z naszej służby modlitewnej, by modlić razem z Wami. Jeśli podniosłeś rękę, a chciałbyś takiej modlitwy, a nawet jeśli nie podniosłeś ręki, a chcesz takiej modlitwy, dźwigasz coś w swoim sercu, podejdź do tych osób tutaj. Będą tu z przodu czekać na Ciebie po nabożeństwie dzisiaj. A teraz, Panie, chcę Cię prosić o te osoby, które wiedzą, że to słowo jest dla nich. Ono jest także dla mnie, Panie. Boże, nie chcemy pozostawać w tym miejscu. Chcemy iść tam, gdzie Ty nas prowadzisz. Dlatego objaw się nam, Panie, byśmy mogli widzieć, gdzie się poruszasz, byśmy mogli pójść za Tobą. Oto Ciebie dzisiaj tutaj wszyscy razem w imieniu Jezusa prosimy. Amen.